Dzień dobry i dobry wieczór. Cześć, Fryderyku.
No, cześć Aniu i dobry wieczór wszystkim, którzy pewnie się zaraz tutaj na live pojawią. To miłe.
Dzisiejszy live, moi drodzy, dotyczy się tematu Kilimandżaro. Tak wiele pytań dostajemy od Was na maile dotyczące tej wyprawy. Tak wielu z Was swoje marzenia podkręca, podsyca, bo tylko opowieści o Kilimandżaro jest dużo wokół nas. I Fryderyku, ty mówisz o Kilimandżaro na klubie 555 i ostatnie wystąpienie Bartosza w Warszawie dotyczące też Kilimandżaro i tej jego podróży bardzo wyjątkowej. I my tutaj, uczestnicy też tej wyprawy, wszędzie o tym mówimy, bo ta wyprawa dotknęła nas na każdym, myślę, poziomie, i tym emocjonalnym, i tym duchowym, i tym fizycznym. I dziś zdecydowaliśmy się przedstawić dla Was szczegóły, też te techniczne, też te związane z emocjami tej wyprawy. I z Fryderykiem dzisiaj przeprowadzę wywiad na temat wyprawy Kilimandżaro. Fryderyku, to tak na dzień dobry i po raz pierwszy. Ja wiem, że w klubie mówiłeś już dużo o Kilimandżaro, o tych swoich przeżyciach. Ale dziś, powiedz mi, gdybyś ty mógł tą podróż przeżyć jeszcze raz, czy jest coś, co szczególnie chciałbyś powtórzyć?
To w ogóle jest, bo tak naprawdę to czym dłużej, czym dalej jestem od tej wyprawy, czyli czym więcej minęło czasu od kiedy tam byliśmy, tym bardziej paradoksalnie, bo wiesz, jakie było moje zdanie tuż po wejściu na szczyt,
Że
teraz
nigdy tam nie wejdziesz.
tak, to powiem ci, że tęsknię za tym i coraz bardziej pojawia się taka myśl, że ja może jeszcze zacznę inaczej. Ja mam taki dziwny sposób przeżywania świata, że lubię do danego miejsca pojechać dwa razy. Tak mam od zawsze. Czyli ja za pierwszym razem przeżywam jakieś miejsce zupełnie inaczej niż za drugim. Potem za trzecim już nie. Ale ten pierwszy raz jest zupełnie inny niż drugi. I teraz pojawia mi się dokładnie to, że teraz, gdybym drugi raz szedł na to Kilimandżaro, to zupełnie inaczej pewne rzeczy bym przeżywał. Może bierze się to z tego, że jak jedziesz gdzieś za pierwszym razem, to kompletnie nie wiesz, na co się nastawić. Dopiero jak przeżywasz to miejsce po raz pierwszy i później to zaczynasz po przeżyciu, tak to wiesz. Wracasz do tego myślami, mówisz, o, to bym zrobił inaczej, to bym zrobił inaczej, to bym do tego inaczej podszedł. To wtedy rodzi się takie wyobrażenie na temat tego drugiego razu, jakby się to zrobiło ponownie. I teraz, kiedy wracam myślami do tych poszczególnych dni, to każdy z tych dni miał swój przepiękny klimat. I dużo rzeczy dzisiaj chciałbym powtórzyć, przeżyć to jeszcze raz i kto wie, może się wybiorę jeszcze.
Okazja będzie do tego, bo już za rok szykujemy dla Was nowe wyzwanie. W sensie dla nas już to nowe wyzwanie nie będzie, ale dla Was, dla tych, którzy czują to marzenie całym sobą i czujecie ten zew takiej chęci zdobycia najwyższej góry w Europie, najwyższej góry w Afryce,
Afryce.
Kilimandżaro, góra, która śni. No, w Europie też,
Tak,
bo
tak,
też.
tak.
Portierzy zawsze to powtarzają. In Europe, tak? In Africa, in Europe, czyli w Afryce i w Europie. To taka okazja będzie, bo szykujemy dla Was wyprawę na Kilimandżaro w lutym 2024.
Będzie
Dziękuję.
można to przeżyć, jeżeli już mogę coś do tego dodać, bo powiem, dlaczego w ogóle taki pomysł się zrodził. Bardzo dużo osób się zgłosiło do nas po zamknięciu listy z zapytaniem, czy mogliby jeszcze dołączyć. Niestety to się wszystko już pozamykało, już nie mogliśmy. I teraz po przeżyciu tego, po przejściu na Kilimandżaro, możemy dzisiaj opowiedzieć Wam o tym, jak niezwykły klimat to miało i chcemy zrobić to dokładnie tak samo, identycznie, z tymi samymi ludźmi, z tymi samymi przewodnikami, z tym samym szefem. Zrobić identyczną wyprawę w lutym przyszłego roku, i gdyby ktoś z Was chciał w tym wziąć udział, to możemy dzisiaj o tym również opowiedzieć.
Ja tylko dodam, że przede mną jeszcze wypuszczenie kilku filmów z wyprawy na Kilimandżaro, więc zaobserwujcie też mój profil, Ania Oszajca na Instagramie i oczywiście Fryderyka profil na Instagramie i tam my będziemy współtworzyć jeszcze kilka storytellingowych opowieści, które będą Was na pewno podkręcać do tej wyprawy. Fryderyku, jak się przygotować do Kilimandżaro? Od czego Ty zacząłeś?
Ja, jak chyba w większości wiadomo, bardzo długo czekałem na spełnienie tego marzenia, bo to było gdzieś tam 16, 17, nawet 18 lat, bo to był pierwszy pomysł, się pojawił z Kilimandżaro w ogóle w 2005 roku, kiedy jeszcze prowadziłem taki bardzo silny zespół w jednej z poprzednich moich spółek i tam wymyśliliśmy sobie Kilimandżaro i to nigdy nie doszło do skutku, ale nigdy nie zniknęło z mojej bucket list, tylko gdzieś tam po prostu schodziło na kolejne plany i dopiero teraz... Ja pamiętasz, co ja powiedziałem na koniec, dlaczego to musiało tyle czekać? Dlatego, że musieliśmy zebrać odpowiednią ekipę, żeby po prostu powędrować. I uważam, że ta klubowa ekipa złożona z ludzi, którzy wyznają wartości klubu 555, była po prostu fenomenalna. Była to najpiękniejsza ekipa z możliwych i nie byłbym sobie w stanie lepszej wyobrazić, z którą mógłbym pójść na właśnie na szczyt Kilimandżaro. Więc gdybym miał zacząć opowiadać o przygotowaniach, no to mamy tutaj kilka takich ważnych bardzo elementów w przygotowaniu się. Bo przede wszystkim jest to przygotowanie oczywiście finansowe, tak? I tutaj każdy ma tę możliwość, gdyby chciał w przyszłym roku, w lutym przyszłego roku powtórzyć ten wyczyn, czyli dokładnie pójść śladami Ani Oszajcy, Fryderyka i całej ekipy w przyszłym roku w lutym, zrobić to dokładnie tak samo, z tymi samymi przewodnikami, szefem, tragarzami i tak dalej, z tą samą firmą, no to ma teraz 12 miesięcy na to, no powiedzmy 11, na to, żeby się przygotować do tego wyczynu, czyli trzeba by było odkładać powiedzmy no jakieś tam złote na to, żeby to doszło w ogóle do skutku. Ponieważ ta wyprawa no jest mimo wszystko, znaczy tutaj nie ma osądzania w kategorii drogie, tanie, bo to zależy od zasobności kieszeni i priorytetu oczywiście udanego człowieka, ale pod względem finansowym trzeba się jednak mocno przygotować, ponieważ tutaj nie za bardzo są kompromisy jakiekolwiek. Tutaj się nie da, jakby nie da się zaoszczędzić i o tym też będziemy mówić, jak będzie wyglądała ta wyprawa w przyszłym roku, bo też wyciągnęliśmy wnioski, żeby ją tam w dwóch, trzech miejscach usprawnić.
A czy uważasz, że teraz powinniśmy powiedzieć o tych finansowym właśnie aspekcie, ile to kosztuje? Czy zostawimy to na końcu i dodamy to jeszcze też do ankiety?
Może zostawmy to później na końcu, natomiast no, kosztuje to, możemy teraz tylko zasygnalizować, że kosztować to może kilkanaście tysięcy złotych tego rodzaju wyprawa. Sama wyprawa z przelotem może dojść tam gdzieś nawet do 20 tysięcy, gdzieś tam otrzeć się o tę kwotę. Razem z przelotami, później jeszcze ktoś zależy, czy będzie chciał lecieć ekonomiczną czy biznesową klasą, oczywiście. To też jest w tym momencie dosyć istotne. Więc to jest pierwszy jakby z tych elementów, który trzeba naprawdę solidnie przygotować, to trzeba mieć te pieniądze i plus jakieś tam zasoby jeszcze, bo jak pamiętasz, to później jednak jest ten moment, kiedy trzeba dać jeszcze napiwki i to już jest no, generalnie uzależnione w większości od tego, jakie chcemy w sposób wyrazić wdzięczność tym ludziom, którzy się nami zajmowali. Drugim takim elementem oczywiście, który jest ważny, to jest oczywiście to przygotowanie czasowe, w sensie takim, że muszę jednak te, powiedzmy, najlepiej gdyby te 2 tygodnie jednak mieć do dyspozycji, może nawet trochę dłużej, żeby się nacieszyć tym, żeby nie było to tylko, że przylatuję, wchodzę, schodzę i do domu, że już jak tam jestem gdzieś w Tanzanii, to mam tę możliwość jeszcze na przykład wyskoczyć na safari czy gdzieś tam liznąć troszeczkę tego życia. Na przykład my w tym roku zwiedzaliśmy miejscowość Moshi gdzieś tam z Magdą i też warto, bo na przykład do ciekawostek należy fakt, że jest to jedno z większych miast w Tanzanii i uwaga, chyba z 2 godziny chodziliśmy i nie spotkaliśmy ani jednego białego w bardzo dużym mieście. Więc no jest to, poszliśmy nawet zobaczyć do kościoła, gdzieś tam odbywała się msza, żeby zobaczyć śpiewających tubylców, którzy tam zupełnie inaczej to wygląda. Także warto po prostu, jak już jest się w tym miejscu, żeby po prostu dotknąć troszeczkę tego życia tam. Poszliśmy tam na kawę w miejscowej lokalnej kafejce, która była zresztą przepyszna. żeby zobaczyć, jak tam ci ludzie żyją w tym mieście. Tak? To jest w tym momencie ważne. I dlatego warto w ogóle gdzieś tam pod względem czasowym zarezerwować sobie jednak te dwa. Ja bym generalnie sugerował, żeby nawet i 3 tygodnie, żeby gdzieś tam po okolicy sobie pobuszować, jak to się mówi.
Tak. Można też wykorzystać czas na lokalną wycieczkę i taka przestrzeń też jest, pływać pod niesamowicie ogromnym wodospadem, wybrać się do wioski, w której żyją tubylcy.
Tylko nie pić piwa bananowego.
Nie pić piwa bananowego, broń Boże nie, ale już kawę, którą samemu się wypala, wyparza i także odbywa się pewne rytuały wśród tej kawy, no to jest fenomenalne i niezapomniane wraz z śpiewami lokalsów, więc to było niezwykłe doświadczenie. Przejdźmy dalej, o krok.
Jeżeli mogę Aniu jeszcze dodać do tego coś, bo ja tak naprawdę spełniłem sobie 4 marzenia przy okazji. Niejako. Pierwsze marzenie oczywiście ogromne, zdobycie szczytu Kilimandżaro, ale oprócz tego zawsze na mojej bucket list było odwiedzić wioskę masajską. Chciałem zobaczyć, jak wyglądają te chaty w środku. I uwaga, zobaczyłem. Wiem, jak to wygląda. Byłem w chacie wodza, znaczy syna wodza tej wioski, przynajmniej tak się przedstawił i opowiadał na przykład, co jedzą na co dzień. Na przykład dla mnie zaskoczeniem było to, że piją, prawda, mleko, krew i jedzą mięso. Czyli generalnie takie bardzo mocno ketogeniczne odżywianie, można by powiedzieć, przekładając to na nasze. Więc to było drugie marzenie. Trzecie marzenie to było safari. Zawsze chciałem zobaczyć zwierzęta i mieliśmy, jak pamiętasz, zapierający dech w piersiach widok na krater Ngorongoro, w którym znajduje się park Ngorongoro, gdzie ten krater wygasłego, prastarego wulkanu to powierzchnia 18 na 23 kilometry. Wyobraźcie sobie, jak olbrzymia jest to powierzchnia krateru prastarego, wygasłego wulkanu, który kiedyś był większy niż Kilimandżaro i uwaga, on ma 18 na 24 kilometry i widzisz to z krawędzi tego krateru, patrząc w dół widzisz całą tę ogromną powierzchnię, przynajmniej nie wiem jak na tobie, ale na mnie zrobiło to niesamowite wrażenie, widok z góry tam z tego miejsca widokowego na park Ngorongoro. Więc, a później już oczywiście lwy w odległości, prawda, 1,5 metra, gdzieś tam chodzące przy samochodzie, no to już w ogóle, prawda, robiło wrażenie.
No z safari zrobiliśmy film, więc możecie go też obejrzeć na naszym Instagramie i ten przewóz jeepami po tym pięknym safari również było takim niesamowitym przeżyciem, prawda? Otwieranie tego dachu, możliwość podglądania zwierząt, widoki z lornetki, cudowne doświadczenie. Przerwałam cię.
No zdecydowanie tak, to było trzecie moje marzenie zawsze. Ja generalnie jestem rocznik 60, więc kiedyś rozczytywałem się w książkach Alfreda Szklarskiego, czyli Przygody Tomka na Czarnym Lądzie. To były te regiony, które gdzieś tam ten bohater książki Tomasz Wilmowski gdzieś tam polował na zwierzęta, które mieli sprowadzać później do zoo, do Hamburga. Ja tę książkę czytałem z wypiekami na twarzy wielokrotnie, na pewno nie raz. I to właśnie działo się na terenie wcześniejszej Tanganiki, Kenii. I jak z ciekawostek należy fakt, że dzisiejsza Tanzania to było wcześniej obszar Tanganiki i połączyła się Tanganika z Zanzibarem, czyli Tanzan. Tanganika, Zanzibar, Tanzania, a nia znaczy w języku Swahili nadzieja, czyli generalnie nazwa państwa Tanzania składa się od Tanganiki, Zanzibaru i Nadziei. Także to jest taka ciekawostka, którą z ogromną radością wysłuchałem w samochodzie z ust naszego przewodnika, który nam o tym właśnie z entuzjazmem opowiadał w czasie, kiedy podziwialiśmy zwierzęta na przykład tam w parku Ngorongoro. Więc to było trzecie marzenie i wreszcie takim moim marzeniem było właśnie to jest związane z tym moim, tym moim dualizmem, podejściem dwukrotnym do zwiedzania tego samego miejsca. Chciałem wrócić na Zanzibar. Chciałem wrócić do waniliowego domu i spotkać na żywo Dorotę Katendę, z którą rozmawiałem wielokrotnie telefonicznie przez internet, ale nigdy nie widzieliśmy się na żywo i to się stało. To było jedno z moich marzeń, żeby wrócić do waniliowego domu, spotkać Dorotę Katendę i tam spędzić pięknie czas na tej plaży, na której byłem w 2000 2009 roku. Czyli zwróćcie uwagę, my możemy przy okazji jednego marzenia spełnić cały szereg innych. W moim przypadku były to akurat 4.
Wiele osób w przypadku wyprawy na Kilimandżaro czy właśnie wyprawy do Afryki prawdopodobnie zobaczy ten ląd po raz pierwszy. Jednak tutaj widzę w komentarzach, główna uwaga sprowadza się do ceny tego wyjazdu. Natomiast kochani, myślę, że tutaj warto zaznaczyć, że jeśli tą wyprawę macie w planie odbyć za rok, to tak jak Fryderyk też powiedział, jest to odpowiedni czas, żeby taki kapitał przygotować. Powiedzieliście tutaj około 20 tysięcy, czy razem z Zanzibarem i Safari. Kochani, nie do końca, nie do końca. Zanzibar jest zupełnie inną wycieczką. My odbyliśmy tą wycieczkę, ponieważ my mieliśmy już ją zaplanowaną od 3 lat i chcieliśmy zrealizować tą wycieczkę, którą mieliśmy już wykupione lata temu.
Więc my tylko przeszkodził nam w tym lockdown, tak, COVID i tam COVID mieliśmy to nawet zapłacone wcześniej.
Zgadza się, więc tutaj my nie mówimy o Zanzibarze. Jeśli ktoś na własną rękę będzie chciał tam polecieć, to jak najbardziej. My mówimy tutaj o wyprawie na Kilimandżaro, ewentualnie z możliwością wybrania się na wycieczkę na safari. Wróćmy więc do Kilimandżaro i tych przygotowań. Powiedz mi, jak fizycznie ty się przygotowywałeś i tutaj powiedziałeś mi, że mogę być brutalnie z tobą szczera. Ja pamiętam, jak na mniej więcej w lipcu, czyli na dobre 8 miesięcy przed tą wyprawą, ja mówię, dobra, to biorę teraz swoje Kilimandżaro i zaczynam treningi, a pamiętam, że ekipa tak dookoła podchodziła do tego z dosyć dużym luzem, a ty powiedziałeś, no moje mięśnie i nogi to pamiętają jeszcze Santiago. Więc myślę, dobra, Fryderyk, twoje nogi pamiętają Santiago, ale pamiętam, że moją koncepcją było to, żeby raz, przygotować się do tej wyprawy naprawdę dobrze, a dwa, że nie chciałam jej przeżyć w sposób zadyszkowy, czyli iść i modlić się o przeżycie każdego jednego kroku. I faktycznie osiągnęłam swój cel, bo przeżyłam wyprawę na Kili w dużej radości i spokoju i spełnieniu. No ale powiedz mi o swoich odczuciach. Czy dla ciebie facet lat 60, który ma pamięć w nogach, ale
62.
Nie wbiłeś się na ten szczyt Kilimandżaro, jeśli chodzi o treningi. Podszedłeś do tego dosyć lakonicznie i sam zresztą oficjalnie o tym mówiłeś, że kurde, no mogłem się przygotować lepiej. No ale wszedłeś.
Wiesz co, Aniu, zawsze, to ja myślę, że nie można się za bardzo przygotować, to po pierwsze, nie ma czegoś takiego, że przygotowany byłem zbyt dobrze do wejścia na Kilimandżaro i to mi przeszkodziło, nie. Myślę, że jakby ta racja jest trochę po środku. Faktycznie kondycję miałem bardzo dobrą, to znaczy nie było tak, żebym gdzieś tam na którymś etapie opóźniał wędrówkę, czy gdzieś tam jakoś specjalnie histeryzował, że nie mogę iść dalej i tak dalej. Natomiast no, dało mi to w kość i tu w tym momencie się bije w szeroką pierś, że ciut lepiej mogłem być przygotowany. Wziąłem sobie to zbyt trochę lekko, ale też z drugiej strony prawdą jest jednak, że te moje szaleństwa wyprawowe do Santiago, czy też później jeszcze w Hiszpanii, zrobiłem test, byliśmy w górach wtedy wraz z Bartoszem i Fietkami i okazuje się, że ja tam świetnie sobie radziłem. Właściwie nie zauważyłem jakiegokolwiek zmęczenia, więc wyszedłem z założenia, że jestem w zasadzie dobrze przygotowany. No ale tak jak powiedziałem na początku, nie można się zbyt dobrze przygotować. Ja byłem przygotowany powiedzmy tak na 65%, 70%. Tak? Mogłem być lepiej i wystarczyło tak naprawdę, znaczy jednym niefortunne było to, że akurat to jest zima, że nie można było jeździć na przykład w góry w Polsce, bo ja tutaj w sumie stąd mam niedaleko i mógłbym tutaj skakać po Beskidach, no ale w zimą to tak średnio, nie? Więc jedynie wykorzystałem ten moment, że byliśmy na wakacje świąteczne i na Nowy Rok, w Sylwestra byliśmy w Hiszpanii i tam wykorzystaliśmy jeden dzień, żeby tam poskakać troszeczkę po okolicznych górach, zrobiliśmy tam ładnych parę kilometrów. I ja po tym wyczynie tam powiedziałem, Fryderyk, jest dobrze, tak? I tak jak powiedziałem, oczywiście mogło być lepiej, pewnie lepiej bym trochę to przeżył, gdybym był trochę lepiej przygotowany o te 30 punktów procentowych, że prawda, nie wyplułbym prawie płuc tam na uchu Rupik, ale nie było też źle. Nie było tak, żebym gdzieś mdlał albo gdzieś tam opóźniał wyprawę, nie było czegoś takiego, więc no. Generalnie gdybym miał dzisiaj powiedzieć wam, co zrobić, to ja bym mimo wszystko pochodził. Pochodziłbym nawet zimą w tym momencie na bieżni, na schodach, o to jest jeden z najlepszych pomysłów, żeby po prostu chodzić po schodach. I to na pewno takie systematyczny trening, to na pewno dobrze cię przygotuje do wyprawy na Kilimandżaro. Bo to chodzi tak naprawdę o wydolność płuc.
Tak.
Najbardziej.
O wydolność płuc i o siłę mięśni nóg. Trzeba mieć silne nogi. Trzeba mieć silne nogi, żeby wejść.
No to moje nogi dały radę w tym momencie. Tak. Na pewno.
Dodam tutaj, że na Kilimandżaro nie wychodzi się szybko. Na Kilimandżaro wychodzi się dosyć żmudnie. Tam idzie się pole, czyli kroczek za kroczkiem, małymi kroczkami do przodu. Mamy częste postoje, żeby się nawodnić, wysiusiać. W zasadzie Kilimandżaro i wejście sprowadza się do 6 czynności. Iść, pić, robić siusiu, robić pupu, spać, brać suplementy i jeść. I to tyle. Tyle macie do zrobienia na Kilimandżaro. I podziwiać, i cieszyć się tym, co jest dookoła. Tak?
Ale to jest to najpiękniejsze. I zatrzymajmy się przed chwilę, Aniu, na tym. Bo co jest najpiękniejsze? I tutaj chciałbym z takiego bardzo głębokiego serca powiedzieć wam, że my wyruszyliśmy w poniedziałek i dopiero w piątek w nocy o 12 atakowaliśmy szczyt i szliśmy w ten ostatni odcinek na Uhuru Peak, trwał 9 godzin. 9 godzin się wspinaliśmy, wchodziliśmy. Wchodziliśmy step by step, wchodziliśmy na szczyt, 9 godzin, o 9 rano osiągnęliśmy Uhuru Peak. Ale to jest dopiero ostatni odcinek. Trzeba dodać, że każdy z tych odcinków, każdy z tych dni, kiedy się wdrapywaliśmy, wchodziliśmy na kolejnych odcinkach na Kilimandżaro, my mieliśmy jeszcze ten przywilej, że mieliśmy przepiękną pogodę i przepiękne widoki. Niesie to taki niezwykły poziom wzruszeń ze sobą i takich uniesień, takich poruszeń, kiedy widzi się monumentalną górę. Ja w ogóle podzielę się tylko jeszcze jedną rzeczą, ponieważ my gdzieś tam w niedzielę rano przed wyjściem, w poniedziałek wychodziliśmy, a w niedzielę rano ktoś powiedział, że z dachu hotelu widać Kilimandżaro. Ja nigdy wcześniej Kilimandżaro nie widziałem na żywo, tylko na zdjęciach. I kiedy weszliśmy wtedy z Magdą na dach tego hotelu i zobaczyłem Kilimandżaro po raz pierwszy na żywo, to przyznam się, to będę pamiętał do końca swoich dni. To było, tego się nie da opisać, to trzeba przeżyć, żeby zobaczyć tak potężną górę, która jest tam gdzieś w odległości wielu, wielu kilometrów i zobaczyć to miejsce, gdzie będziemy wchodzić. To jest to po prostu tak nieprawdopodobne przeżycie, tak głębokie, wręcz powiedziałbym przerażające, że ja wtedy powiedziałem, o Boże, tego się już nie da zobaczyć i my tam mamy wejść. Tak? Więc konkludując teraz, każdy z tych dni, pamiętasz, jak wchodziliśmy na Baranko Wall, prawda? No to jest prawie pionowa ściana, gdzie się wchodzi takimi zygzakami. Ja z moim lękiem wysokości, jak ten osioł w Szreku, nie mogłem patrzeć w dół, a mimo wszystko czasami popatrzyłem i to było trochę takie... To było takie mocne. Widok z tym zresztą z tej ściany, pamiętasz, Baranko Wall jest takim, takim niezwykłym miejscem, gdzie się wchodzi no praktycznie po takiej bardzo, bardzo stromej ścianie w górę, aczkolwiek nie ma nigdzie takich miejsc, gdzie trzeba się na linach przypinać, ale jest już to trochę stresujące, a dla niektórych podniecające, więc... Później ta dolina, gdzie były takie dziwne endemiczne rośliny. Pamiętasz, gdzie schodziliśmy z lawa to się nazywa Tower? Lawa Tower się nazywało. To miejsce, gdzie nas złapał ten deszcz z gradem, gdzie akurat siedzieliśmy w czasie posiłku w namiocie. A,
tak, pamiętam. Ale my byliśmy akurat wtedy na tyłach, więc bo my jeszcze zaznaczę, że my z Fryderykiem szliśmy codziennie w innych grupach, bo mieliśmy akurat dwie grupy, więc Fryderyk szedł w jednej, ja szłam w drugiej i tak codziennie się wymienialiśmy. Ja jeszcze z Bartoszem, pamiętam, mieliśmy też taką wyprawę niemalże romantyczną we dwoje, bo był taki moment, w którym my odłączyliśmy się od grupy i z naszymi przewodnikami byliśmy w tyle, więc mogą być takie między nami, że tak powiem, niektóre dysproporcje, jeśli chodzi o zdarzenia czy pogodę, bo tam pogoda się zmieniała bardzo szybko. Raz padało, za 15 minut było gorące słońce, lało się z nieba i później za chwilę pojawiał się śnieg. Więc my tutaj mamy pewne, że tak powiem, dysproporcje w opowieściach, bo tak dynamicznie pogoda się zmieniała na miejscu.
No, ale to też należy dodać, że jak zaczęliśmy naszą wędrówkę przy pierwszej bramie, kiedy weszliśmy do parku Kilimandżaro, to tam szliśmy w krótkich spodniach i krótkim rękawie.
Tak.
A już 4 dni później było w nocy -4, tak? Więc i spaliśmy w namiotach, więc to też należy do tego dodać, że teraz, jeżeli ktoś nigdy nie spał w namiocie w temperaturze ujemnej, to jest to też pewnego rodzaju przeżycie dla nas, kiedy po drugie trzeba naprawdę trenować uważność, ponieważ rano musimy zdecydować, które rzeczy bierzemy do plecaka, które zostają w torbie i ta torba gdzieś tam zostaje, bierze ją tragarz i my tej torby nie widzimy przez cały dzień, dopiero mamy do niej dostęp, kiedy dotrzemy do następnego obozu, więc to też była taka bardzo ważna sprawa, żeby tak przewidzieć wszystko, co się może po drodze wydarzyć, że mimo wszystko ten plecak był odpowiednio do tego przygotowany.
Czy czułeś się bezpiecznie na wyprawie?
No więc nie było chyba takiego momentu w czasie całej wyprawy, kiedy ogarnąłby mnie strach. Nie było takiego momentu. Czułem się nieprawdopodobnie zaopiekowany, ponieważ zobaczyłem, że nasz główny przewodnik, czyli Amos, jest tak nieprawdopodobnie kompetentnym człowiekiem, tubylec, który tam prowadzi, specjalizuje się w prowadzeniu wypraw, jest tak godnym człowiekiem, godnym zaufania, że ja się czułem przy nim bezpiecznie. On był po prostu, było widać po nim, że on ogarnia to wszystko. Tam on zarządzał grupą, ponieważ należy dodać do tego, że nasza grupa była 30-osobowa, 2 przewodniczki z Polski, 2 Kasie, plus 113 tubylców, którzy się nami zajmowali. Zwróćcie uwagę, 113 osób zajmowało się naszymi 2 grupami i ten nasz Amos, przepiękny człowiek, który zresztą w ubiegłym roku był w Polsce na zaproszenie jednego z uczestników wcześniejszych wypraw na Kilimandżaro, przepiękny, cudowny człowiek, przepiękna dusza, piękny charakter w ogóle, wspaniały, niezwykły człowiek, który emanuje odpowiedzialnością i kompetencją. I ja się czułem niesamowicie dobrze przy nich, przy tych ludziach. Czułem się bezpiecznie, czułem się zaopiekowany i uważam, że jeżeli będziecie mieli okazję zaznać tego, iść z nimi właśnie, to możemy z całą pewnością zaufać tym ludziom, bo naprawdę wyjątkowi, absolutnie wyjątkowi. Nie wiem, czy masz takie same odczucie.
Mam fenomenalne odczucia, zwłaszcza, że permanentnie ja byłam na ogonku całej wyprawy i wśród portierów i wśród naszych przewodników spędzałam całą wyprawę. Mnie najbardziej oni interesowali. W sensie z nimi toczyłam ogromnie długie rozmowy, bo my całymi dniami chodziliśmy po górach, w związku z tym, że zawsze byłam gdzieś na końcu z Bartoszem albo w ogóle robiłam filmy i zdjęcia, to potrzebowałam więcej czasu i zawsze byłam z nimi. Nie było sekundy, kochani, ja jestem inicjatywna, więc to tu pójdę, to tam zrobię zdjęcie, to tam sisiu, to tam coś tam. Nie było sekundy, w którym ktoś by mnie zostawił. Zawsze jakiś przewodnik miał na mnie oko. Zawsze byłam w otoczeniu kogoś, kto się mną zaopiekował. Bartosz nasz, którego historię być może już poznaliście, który potrzebował na niektórych odcinkach się zatrzymać, przespać, chwilę się prawda, zregenerować, cały czas miał obok siebie kogoś. My mieliśmy też takiego jednego uczestnika wyprawy, który też miał słabszą kondycję i miał dedykowanego dla siebie tylko i wyłącznie przewodnika. Więc nie było sytuacji, w której, wiecie, jak ta gwataha się utworzy wilków, że mamy przewodnika, pośrodku mamy opiekę i na samym końcu mamy opiekę, to my w tej właśnie watasze wilków, przewodników szliśmy. I tak samo było przy wejściu na sam szczyt, kiedy asekurowano nas na każdym jednym metrze. I to trzeba naprawdę podkreślić. Ludzie mają ogromne doświadczenie i pamiętam, jak spytałam się, to ile razy byliście na Kilimandżaro i oni się zaczęli śmiać i się spytali, a ile razy ty byłaś u siebie w biurze? Dla nas Kilimandżaro jest jak office, jest jak biuro i my w tym biurze spędzamy nieproporcjonalnie dużo czasu nawet względem tego, ile spędzamy w domu, bo oni wychodzą i wchodzą, wychodzą i wchodzą. W zasadzie dla nich Kilimandżaro jest jak dom, znają każdy fragment tej góry. Więc jak tu nie zaufać tym ludziom i tubylcom?
Ja chciałbym tylko pozdrowić Karolinę Banaś, która jest z nami, która też była jedną z uczestniczek i napisała: mam już ekwipunek na kolejną wyprawę. Raz kupisz ekwipunek i wykorzystujesz. Właśnie to jest to coś, o czym jeszcze, Aniu, nie powiedzieliśmy. Mianowicie, jeżeli chodzi o przygotowanie, to my powiedzieliśmy tylko o kosztach wyprawy, a nie wspomnieliśmy jeszcze o kosztach ekwipunku. Więc można to zrobić dwojako. Można ten ekwipunek kupić i tak jak Karolina, mieć go na kolejne wyprawy. I tutaj w tym momencie ten koszt tego ekwipunku jest dosyć wysoki, bo on może sięgnąć nawet w zależności od tego, jaki będziemy wybierać sprzęt, jakiej jakości, jakich firm, jakich marek, to możemy nawet dobić do 10 tysięcy złotych kupując sprzęt, no bo trzeba kupić teraz śpiwór, który jest do powiedzmy minus 10 przynajmniej, czyli musi być przyzwoity, bardzo puchowy, musimy mieć ze sobą odpowiednie ubranie, odpowiednie buty, które potrafią kosztować też 1500 złotych, więc ten sprzęt może nas kosztować, ale tak jak Karolina napisała, możemy go wykorzystywać później w kolejnych wyprawach. Ja na przykład miałem ten jeden przywilej, że część sprzętu kupiłem, a część dzięki uprzejmości Krysi Wróblewskiej, ponieważ ona była miesiąc wcześniej na Kilimandżaro, więc miałem od niej na przykład śpiwór, miałem od niej torbę i parę jeszcze innych rzeczy, typu jakieś tam lampy, to miałem dzięki jej uprzejmości do dyspozycji, nie musiałem tego kupować, ale generalnie to zależy od was osobiście, prywatnie, czy to wypożyczycie, czy sobie kupicie, czy potraktujemy to jako jednorazowe wydarzenie i wypożyczymy gdzieś poza butami, albo po prostu sobie to kupimy na następne przygody.
Chciałabym tutaj zaznaczyć, że to jest faktycznie bardzo indywidualna preferencja, w jakim komforcie czujecie się najlepiej. Bo tutaj, jeśli ktoś chodzi po górach albo w ogóle uprawia sport, to możemy założyć, że macie sportowe ciuchy, że macie sportową kurtkę, że buty też macie sportowe i część rzeczy naprawdę w zupełności wystarczy. Nasza Kasia, jedna przewodniczka, ona wychodzi permanentnie w tych samych ciuchach i słuchajcie, to są dwa polary, apaszka na głowę, dwie pary spodni, dwie pary rękawiczek i tak ona została zapakowana. Ale tutaj my mamy też opiekę Marty Podleśnej, która jest organizatorką tejże wyprawy. Marta na grupie zamkniętej na Facebooku, którą dla nas stworzyła, nie dość, że zaprezentowała nam filmy, które emitowała dla nas, pokazując dokładnie, i te filmy też będziecie mieli okazję zobaczyć, jak zapakować się na Kilimandżaro. Dosłownie Kasia i Marta rozłożyły swoje plecaki na części pierwsze, rozłożyły je na podłodze i pokazały, co dokładnie mamy włożyć do tego plecaka. Tam, słuchajcie, nie ma pustych przebiegów. Tam wszystko było przydatne i nic nie było niezbędne. W związku z tym, jeśli chodzi o sprzęt, to naprawdę ja pamiętam, że się do tego sprzętu z mniej więcej 4 miesiące przygotowywałam, każdego miesiąca sobie coś dokupowywałam i to tyle. I nie brałam tych wydatków na raz, tylko prawda, miesiąc w miesiąc gdzieś tam sobie coś dorabiałam do tego swojego plecaka. Więc tutaj możecie być absolutnie spokojni, bo Marta naprawdę przygotowuje dla was pełną listę rzeczy, które należy zabrać. Więc o to bądźcie absolutnie spokojni. Fryderyk, mam jeszcze takie pytanie. Powiedz mi, jak wyglądała kwestia związana z toaletą? Pipi, siusiu, pupu, kubka, jak kto woli. Powiedz mi, jak ty...
No teraz będę brutalny. Teraz. Tu musimy być brutalnie szczerzy. Każdy z nas to robi. I uwaga, to jest jedna z ważniejszych rzeczy tam. Kupę trzeba robić. Z siku jest pół biedy. Ja generalnie na przykład, ponieważ dziewczyny mnie wystraszyły, że trzeba bardzo dużo pić, więc piłem przez cały dzień dzielnie i to się skończyło tym, że podczas tej mroźnej nocy, kiedy była temperatura ujemna, musiałem wstawać i to mnie nauczyło, żeby jednak wieczorem nie pić tyle, żeby wytrzymać do rana i generalnie skończyło się to wszystko dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwaną dwójkę, czyli potrzebę numer dwa, to trzeba to robić, ponieważ można się generalnie zatruć, jeżeli no jest to bardzo wyczerpująca wyprawa, więc jeżeli to zalega nam w jelitach, to ma nie najlepszy wpływ na nas. Natomiast warunki tam są mimo wszystko spartańskie. I tutaj dwie rzeczy.
Czy ja wiem?
No, ja generalnie...
my później spędziliśmy w zasadzie miesiąc w Afryce i jak my pojechaliśmy później na Zanzibar albo zobaczyliśmy jeszcze inne miejsca, publiczne toalety czy jakiekolwiek inne, to ja wracałam do tego momentu na Kilimandżaro i przypominam sobie naszego prywatnego menadżera od toalety, gościa, który permanentnie ją czyścił i wnosił, i ja czułam się tam luksusowo, jako kobieta, powiem wam, ja się czułam super.
Kibel. Generalnie ja korzystałem, jeżeli chodzi o potrzebę numer dwa, korzystałem z tych toalet takich tam publicznych, nie z tych takich naszych małych, prywatnych, jakoś tak czułem tam dyskomfort i generalnie musiałem się przemóc, no bo jest to niestety obskurna dziura w podłodze i ja bardzo dawno w ten sposób nie załatwiałem tej potrzeby, ale generalnie na drugi dzień się przemogłem i uwaga, jakby stało się to dla mnie normalne i to jest też dzisiaj, patrząc z perspektywy czasu, to jest niezła przygoda. Do ciekawostek należy też fakt, że przez te 7 dni się w zasadzie nie myjesz, tak? Bo generalnie myjesz zęby, myjesz twarz, ręce, ale tak naprawdę o prysznicu to nie ma co marzyć. Jedyną higienę stanowią mokre chusteczki higieniczne, które mieliśmy ze sobą w odpowiednim zapasie i to musiało wystarczyć jako pewnego rodzaju zastępowało po prostu mycie, szczególnie miejsc intymnych, które po prostu trzeba było o nie zadbać, więc to są dwie takie rzeczy, które też trzeba wiedzieć, że dla tych, co się nie lubią myć, to jest raj przez tydzień, prawda? A no, dla niektórych to było jednak mimo wszystko wyzwanie.
Dodam jako tutaj też kobieta, że mi to w ogóle nie przeszkadzało. Chcę wam powiedzieć, że naprawdę tam wchodzi się w jakąś zupełnie inną relację z rzeczywistością. I tak jak my teraz opowiadamy, ktoś by mi powiedział wcześniej, no przez 7 dni nie masz tam dostępu do bieżącej wody, prysznica i tak dalej, to myślałam, no jakoś tam, wiesz, będzie, tak? Ale w ogóle nie było nawet takiej potrzeby, mówiąc szczerze, żeby siedzieć pod tym prysznicem i się tam moczyć w tej wodzie, bo absolutnie to, co mieliśmy w zupełności, wystarczy. Trzeba dodać to, że my tam mamy przecież świeże ciuchy, poza tym idziemy już w temperaturze niższej, więc ten organizm się tak nie poci, mimo że jest cały czas w ruchu, to też jest w przewiewie. My jesteśmy cały czas na powietrzu. Ja czułam się tam tak dotleniona, tak dobrze, tak też, wiesz, idziesz, masz zadanie do zrobienia, masz poczucie misji i te sprawy takie związane z higieną, czy z pupu, pipi, to nie ma naprawdę tak dużego znaczenia. Po prostu tak się dzieje, jesteś w zupełnie innym mindsetzie, przestawiasz się, wyłączasz się z rzeczywistości i przeżywasz najpiękniejszą, w moim odczuciu taką przygodę swojego życia, w której te rzeczy, które nam tutaj w cywilizacji wydają się standardem, tam naprawdę odchodzą na drugi, trzeci, czwarty, a nawet piąty plan. I nie ma się tym co przerażać, jest naprawdę super.
Ja mogę dodać do tego, Aniu, że ja się tego najbardziej bałem, tych warunków i uwaga, dzisiaj z perspektywy czasu powiem, że absolutnie nie ma się czego bać, po prostu jest to okej, okay, jest to w porządku i trzeba to przeżyć.
A Fryderykowi luksus nie przeszkadza, słuchajcie.
Nie przeszkadza mi. Ania Mielewczyk, która jest z nami, widzę tutaj, pisze, dlaczego idziesz jeszcze raz na Kili? Ja Aniu jeszcze nie powiedziałem, że jeszcze raz idę na Kili, ja tylko powiedziałem, że generalnie dojrzewam do takiej decyzji, że może jeszcze kiedyś pójdę, ale to jest na razie jeszcze palcem na wodzie pisane. Jest z nami też Marta Podleśna, która właśnie widzę, pisze tutaj komentarze, która zresztą jest organizatorką tego rodzaju wypraw. Jedną uważam, o ile nie najlepszą na świecie w ogóle.
Marta jest super. Dziękujemy ci, Marta, z całego serca. Jeszcze raz już tak oficjalnie po raz kolejny za to, ile serca włożyłaś w organizację naszej wyprawy na Kilimandżaro, jak dobrze dobrałaś ludzi i jak dobrze zorganizowałaś to, bo czuliśmy twoją obecność przez cały wyjazd. Moi drodzy, kolejna rzecz, o którą chcę tutaj zapytać Fryderyka.
Ani pozwól mi, tylko odpowiem Michałowi, bo potem zapomnę. Po jakim czasie po tak dużym wysiłku wyszło u was zmęczenie, regeneracja mięśni? Ja najbardziej dostałem w kość paradoksalnie podczas schodzenia, a nie podczas wchodzenia. I generalnie pierwszy dzień, bo my zeszliśmy z Kilimandżaro, ile pamiętam dobrze, to była niedziela, dobrze pamiętam? Tak. I w poniedziałek od razu pojechaliśmy na safari, to ja miałem takie zakwasy w udach, że nie mogłem wyjść z tego jeepa na safari, miałem kłopoty, I wtedy tak naprawdę przyszło chyba największe obciążenie fizyczne. To było dzień po zejściu, a schodziliśmy dwa dni ze szczytu Kilimandżaro. Musieliśmy pokonać 4 ponad kilometry różnicy poziomu w ciągu 2 dni, więc to mimo wszystko to jest trochę schodów do pokonania, prawda? Więc odpowiadając Michałowi na to pytanie, to właśnie ta regeneracja mięśni u mnie trwała do mniej więcej środy, kiedy wszystko wróciło do normy.
Ja z kolei nie miałam ani jednego zakwasa, nie miałam żadnych boleści, nie miałam żadnych bóli, nie miałam żadnego odcisku nawet na nogach, bo właśnie ja miałam tą mantrę takiego przygotowania i tutaj jest to, co wychodzi właśnie, kiedy jednak się przygotowujesz fizycznie, jesteś silny i silna, a jeśli właśnie tego nie robisz, to z taką konsekwencją właśnie zakwasów, żeby wasz do kilku dni po Kilimandżaro. Generalnie myślę, że tutaj warto powiedzieć nie tylko o tym wysiłku fizycznym, czy takiej regeneracji fizycznej, ale myślę, że tej emocjonalnej. Ja pamiętam, że bardziej to emocjonalnie przeżyłam, zważywszy na to, że też mój Bartosz nie wchodził na szczyt, więc to mnie tak mocno dotknęło. Była to dla mnie też bardzo głęboka, wewnętrzna podróż, taka, wiecie, też taka duchowa. I ja pamiętam, że mówiono mi, czy ja w podcastach jakiś tam usłyszałam, że no Kilimandżaro wchodzisz i to jest generalnie taka wyprawa, że tam nie ma za bardzo przestrzeni na indywidualne myślenie, na spędzanie czasu, bo tam jest tylu ludzi i w ogóle takie wyobrażenie mogło być, że tam faktycznie jest tylu ludzi i że się tej samotni w górach, jeśli ktoś lubi samotnie, to się jej nie odczuwa. I to nie jest prawda, ja odczuwam ogromną samotnię, jednocześnie bliskość z grupą i można tam, słuchajcie, zanurzyć się w sobie, bo ta mantra takiego krok za krokiem jest przez 7 dni, więc ona nam też towarzyszy i jest takie poczucie misyjności wchodzenia na to Kilimandżaro. Ktoś to może podejść do tego oczywiście czysto fizycznie, ale jak ktoś ma taką też dozę i potrzebę wejścia też takiego duchowego, ludzie w intencjach idą też na Kilimandżaro, tutaj też takie było pytanie, czy wychodzi się w intencjach, to bywa różnie, są osoby, które mają intencje i chcą tym Kilimandżaro symbolicznym sobie coś udowodnić, jak masz taką intencję, to idziesz naprawdę z takim wewnętrznym doładowaniem tego, że coś cię niesie, jakaś taka siła wyższa, która ciebie prowadzi na tą górę i wtedy, kiedy jest ci absolutnie źle i chce ci się żygać i boli cię głowa i nie chce ci się, jesteś zmęczony, zmęczona, to wtedy jakaś taka siła się wydobywa z ciebie i idziesz krok za krokiem. Fryderyk, opowiedz mi o twoim wyjściu, bo to jest ciekawe, my tutaj, prawda, mówimy, że mamy 5 dni trekkingu, zdobywamy i aklimatyzujemy się, więc zdobywamy coraz to wyższe poziomy, ale tutaj trzeba zaznaczyć, że mądrze nam to rozplanowano, wy też macie tutaj na 2024 bardzo mądry trekking, moi drodzy, adaptujecie się do tych warunków wysokościowych, żeby was tam choroba nie pokonała, więc to jest mądre i strategicznie bardzo dobrze zaplanowane wyjście. Raz góra, raz dół, raz góra, raz dół, tak, że my się aklimatyzujemy. Powiedz mi, ten moment wyjścia, kiedy my mamy już 5 dzień trekkingu, zdobywamy już praktycznie szczyt nocą, śpimy parę godzin, przed nami największe podejście, najwyższe wychodzenie w czołówkach na głowie, środek nocy, ty wiadomo, klub 555, więc zupełnie inny masz zegar bijący. Jak ty to przeżyłeś?
Nie wiem, czy dobrze teraz rozumiem pytanie, bo ono jest na dużym poziomie ogólności, ale no przeżyłem to po prostu, w sensie, bo ja może nawiążę do tego pytania najpierw, Aniu, które tutaj zadała Kinga Kraszewska. Czy euforia, którą odczułeś po osiągnięciu szczytu, napędziła cię na kolejne spełnianie marzeń? Czy poczułeś, że czegoś dokonałeś? Na razie pauza. Więc te 7 dni, które właściwie spędziliśmy na trasie, to chcę powiedzieć, że prawdziwa euforia przychodzi dopiero teraz ze spełnionego marzenia, po czasie. Ona się pojawiła na szczycie, byłem daleki od euforii, byłem zmęczony i chciałem jak najszybciej znaleźć się w obozie. Natomiast pierwsza euforia pojawiła się na dole już, kiedy wyszliśmy z parku Kilimandżaro i przewodnicy i Amos dawali nam już prezenty i żegnali się z nami, to wtedy pojawiło się wzruszenie i prawdziwa euforia. Natomiast co do twojego pytania, spełniłem kolejne marzenie. Przeżycie było po prostu warte każdych pieniędzy, każdego bólu, każdego zaangażowania. Po prostu jest to wyjątkowe wydarzenie. Pokonać te wszystkie ograniczenia swoje, trudności i wdrapać się na poziom 5895 metrów ponad poziomem morza, zobaczyć z góry ten świat, zobaczyć z dachu Afryki, jak to wygląda, przeżyć wschód słońca na zboczach Kilimandżaro, to są po prostu tak bezcenne, to są tak bezcenne wspomnienia, że one są warte każdych pieniędzy. I ja, no gdybym mi teraz ktoś powiedział, czy gdybym miał to powtarzać, no to dla przeżycia takich emocji po wielokroć tak. I teraz nie robię teraz pauzy w tym rozumieniu, bo spełniam kolejne teraz marzenia. Zacząłem się uczyć wraz z Moniką Richardson, uczę się w tej chwili hiszpańskiego, czy zrobiłem tydzień głodówki w międzyczasie, a dopiero minęło kilka tygodni od naszego powrotu z Afryki, a ja już spełniłem kolejne swoje marzenia i dalej będę spełniał. Mamy zamiar w przyszłym roku pojechać do Japonii i tam zdobyć górę Fuji, więc gdybym miał powiedzieć, jak ja to przeżyłem, to rozumiem to pytanie jako coś absolutnie fenomenalnego, coś, co warte jest wszystkiego, całego zaangażowania, czekania tylu lat. To po prostu było coś wymarzonego, przepięknego i pomimo, że z perspektywy samego momentu wejścia tam, to nie było jeszcze tej euforii, ale ona jest teraz i te wspomnienia są absolutnie bezcenne, które mamy po wejściu tam i one jakby nadają znowu taki kolejny sens życiu.
Czy góra wpłynęła, ja wiem, że to może dziwnie zabrzmi, ale chcę o to zapytać. Czy góra wpłynęła na twoje poczucie własnej wartości i większą pewność siebie co do swoich możliwości i tego, ile jesteś w stanie osiągnąć?
No jest. No oczywiście, że tak. No przede wszystkim daje ci poczucie sprawczości, tak? Że jeżeli pewne rzeczy sobie wymyślisz, wymarzysz, to generalnie jesteś w stanie to zrobić, tak? No oczywiście, że wzrasta jakby. No, odpowiedź dla mnie na to pytanie jest tak nieprawdopodobnie oczywista i tak niesamowicie wielka, że no. Trudno bardziej to wyrazić niż oczywiście, że tak, z całą pewnością tak.
Co ty na to, żebyśmy dali już naszym tutaj słuchającym i oglądającym ankietę do wypełnienia?
Zapraszam.
10-22 luty 2024, mamy też opcję Safari. Mamy tutaj cenę 4540 PLN plus $1990 plus bilet lotniczy. Safari kosztuje $700. Cała ekipa, przewodniczki, hotele, wszystko, zabezpieczenia macie tutaj już w tej cenie. Mamy też możliwość wybrać się na tą wyprawę z naszym przewodnikiem Amosem, więc my tak staramy się zbudować tą ofertę tutaj dla Was, która jest sprawdzona w 100% przez nas, czego my jesteśmy świadkiem żywi. Więc ja tutaj na czacie wrzucam dla Was, moi drodzy, ankietę do wypełnienia. I teraz wypełnijcie tą ankietę. Ta ankieta nie jest zobowiązująca, od razu mówię. To, że wypełnisz ankietę, nie oznacza, że ty idziesz na to Kilimandżaro. Wypełnij tą ankietę, żebyśmy wiedzieli w ogóle, ile osób faktycznie jest zainteresowanych wyjściem na Kilimandżaro w roku 2024. Ilu z Was w ogóle myśli o tym, bo to też jest dla nas bardzo ważna informacja, ilu z Was myśli o tym. Nie chcielibyśmy powtórzyć tego, co tutaj się wydarzyło, że my zbieraliśmy ekipę, która się bardzo szybko pozbierała, a później, kiedy zamknęliśmy ilość miejsc, bo moi drodzy, my musimy wiedzieć to wcześniej. To jest zbyt poważna sprawa, zbyt poważna wyprawa i zbyt duża odpowiedzialność, żebyśmy tak po prostu sobie mówili, a dobra, to możesz na miesiąc przed jeszcze dołączyć. No nie możesz. My musimy wiedzieć to wcześniej. To jest park narodowy, mamy odpowiednich przewodników, musimy odpowiednio zorganizować ludzi, tragarzy, przejazdy, bilety lotnicze zmieniają swoje ceny z dnia na dzień, więc ty musisz wiedzieć wcześniej, że lecisz, żeby się odpowiednio przygotować. A kiedy zapisy do Japonii? To jest na razie w kwestii bardzo, bardzo, bardzo dalekiej, jeśli chodzi o zapisy na Japonii. Dzisiaj rozmawiamy na temat Kilimandżaro i Kilimandżaro, słuchajcie, jest dla Was do spełnienia w Waszym zasięgu ręki. Więc macie tutaj ankietę, proszę, zobaczcie sobie w czacie. I jeszcze ważna rzecz, my jeśli mielibyśmy powiedzieć, jakie, co byśmy zmienili albo co byśmy zrobili inaczej, to na pewno mielibyśmy jeden dzień, akurat może nie nasza ekipa z Fryderykiem, bo my byliśmy naprawdę dzień wcześniej przed przyjazdem całej reszty, ale dodajemy tutaj dzień wcześniej, żeby przyjechać do Afryki, żeby się zaaklimatyzować i dzień później, żeby mieć regenerację. To jest coś, co byśmy zmienili, czyli po powrocie z Kilimandżaro nie wyjechalibyśmy na drugi dzień na safari od razu, i później na drugi dzień od razu na Zanzibar, bo ta wyprawa była dla nas bardzo intensywna i potrzebowaliśmy jeden dzień takiego chilloutu, zanim nie wylecieliśmy dalej. Więc to byśmy zmienili jako tak z naszej perspektywy, dlatego tutaj jesteśmy o tą wyprawę mądrzejsi. Czy czułeś się trochę odpowiedzialny za grupę? Jak odebrałeś to, że Bartosz nie udało się wejść na górę? Pyta Ania, Fryderyk, jak ty to odebrałeś?
Nie zawsze muszę się czuć odpowiedzialny za wszystkich. Ja byłem uczestnikiem tej wyprawy i to nie ja byłem tam ekspertem. Mieliśmy ekspertów w postaci Amosa i naszych przewodniczek i ja nie mogłem brać odpowiedzialności za to, ponieważ nie miałem kompetencji do tego. Odpowiedzialność za naszą wyprawę brały nasze przewodniczki i szef wyprawy Amos i ja się całkowicie podporządkowywałem ich decyzjom, ich odpowiedzialności, więc jakby trudno mówić, że o tym, czy ja się czułem odpowiedzialny, ja nie mogłem się czuć odpowiedzialny z tego powodu, że nie było to w mojej strefie wpływu, po prostu. Można być odpowiedzialny za coś, nad czym możesz zapanować, możesz podejmować decyzje, wydawać polecenia, a ja byłem uczestnikiem tej wyprawy, a nie decydentem, więc odpowiadam na to. Natomiast tu się pojawiło jeszcze jedno pytanie, mianowicie czy było to większe wyzwanie od Santiago de Compostela? Trudno to porównać, bo to są bardzo dwie różne wyprawy. To jest wyprawa na Kilimandżaro, to jest tydzień, ale bardzo intensywny. Wyprawa do Santiago, to są prawie 3 miesiące, ale każdego dnia step by step pokonujesz te 25 czy 30 kilometrów na piechotę samemu, tam na Kilimandżaro w grupie cudownych ludzi do Santiago samemu. Więc czy to było większe wyzwanie dla mnie? Porównywalne pod względem emocjonalnym, ale zupełnie, zupełnie inne. I wreszcie wicemarcin Dudkiewicz pyta, co najbardziej zostało wam w pamięci na wyprawie na Kilimandżaro? Aniu, co tobie zostało najbardziej? Gdyby tak miał powiedzieć top 3 z tego, co się tam działo, to co byś powiedziała z wyprawy na Kilimandżaro?
Moment, w którym weszliśmy na Uhuru Peak i później szliśmy kraterem i zobaczyłam lodowce. Tak niespodziewane, się w ogóle nie spodziewałam, że ja tam zobaczę lodowiec i ten krater wewnątrz. O matko, zbierałam szczękę z podłogi. Ja nie wierzyłam w ogóle, że coś takiego zobaczymy na miejscu. Wiesz, masz wrażenie, że wychodzisz na górę, zobaczysz jakąś tam przestrzeń wokół siebie, chmury, słońce. To jeszcze było takie w miarę do wyobrażenia. Ale ja nie miałam pojęcia, że tam jest tak ogromny lodowiec i tak, i w ogóle nie pomyślałam, że przecież to jest wulkan, więc tam my mamy ten źleb, ten płaskorzeźb, który był ogromną przestrzenią, ja tego w ogóle nie zarejestrowałam, byłam w szoku, to było dla mnie największe zaskoczenie, a dwa ogromne emocje, słuchaj, ogromne emocje z tytułu wejścia na Kilimandżaro i to, jak w ogóle dotknęłam tego szczytu już, nawet nie Uhuru Peak, tylko tego szczytu, który się uważa za szczyt Kilimandżaro, to było coś tak nieprawdopodobnego, ja zaczęłam
płakać. Czyli Stella Point.
Stella Point, tak, Stella Point, nie Stella Point.
Stella Point.
Stella Point był pierwszy. No. I później był Uhuru Peak.
Później tak, Uhuru Peak.
Tak, to na Stella Point zobaczyłam zwłoki ludzi waszej ekipy, którzy doszli do Stella Point, a tu jeszcze się okazało, że trzeba iść jeszcze godzinę dalej, nie? To w ogóle było zabawne akurat, ale właśnie Uhuru Peak i do momentu dojścia do Uhuru Peak, jak zaczęłam płakać, przeklinać z wrażenia, to jednak ten moment był taki absolutnie niezwykły. Piękny. I jeszcze piękny były te momenty zachodu słońca. O Jezus Maria. O Jezus Maria. Niesamowite. Te pomarańczowe niebo w perspektywie góry.
To mówisz o wschodzie słońca.
Tak, o zachodzie słońca. Z perspektywy góry, gdzie masz zachód słońca i jest takie pomarańczowe golden hours i jesteś na wysokości 3 czy 4 tysięcy metrów nad poziomem morza, to jest zupełnie inny zachód słońca. Zupełnie inny
golden hours. Ty mówisz o zachodzie, a ja miałem jeden z tych momentów, to był właśnie wschód słońca na zboczu Kilimandżaro w czasie, kiedy wchodziliśmy od 12 w nocy wchodziliśmy i o godzinie 6 się zaczęło się pojawiać słońce gdzieś na tle tego drugiego szczytu Kilimandżaro, bo Kilimandżaro ma dwa szczyty. Jeden z nich jest Uhuru Peak, drugiego nazwy nie pamiętam. On jest o wiele, wiele niższy jednak i tam się nie wchodzi na niego, z tego co wiem. Ale na tle właśnie tego szczytu wschodzące słońce było absolutnie, absolutnie fenomenalnym przeżyciem. Fenomenalnym.
To było fenomenalne, to się zgadzam z tobą, ale o tym słyszałam wcześniej, że tak powiem, tak? Bo faktycznie czy Krysia opowiadała, czy inni uczestnicy wyprawy na Kilimandżaro opowiadali, że to jest taki moment, w którym emocje zapierają dech w piersi i to było absolutnie niezwykłe doświadczenie zobaczyć ten wschód słońca, który widzisz. Jak wyobraźcie sobie, jak lecimy z czasem samolotem i mamy tą przyjemność zobaczyć słońce, które jest nad horyzontem i to jest niezwykłe, ale my siedzimy wtedy w samolocie, a tutaj my mieliśmy to wszystko na wyciągnięcie ręki, ale było wtedy tak okrutnie zimno, że ja po prostu marzyłam tylko o tym, żeby ruszać się, żeby iść dalej, bo było przeraźliwie zimno wtedy. Ale
Karolina napisała, że ten szczyt nazywa się Mawenzi.
Mawenzi, tak. Tak, 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 to zgadza się. Moi drodzy, no to co? Tutaj były jeszcze jakieś tam pytania, widzę.
Co jedliście na wyprawie?
Co jedliście na wyprawie?
Popcorn.
Popcorn, najpyszniejszy na świecie popcorn. Codziennie jedliśmy coś innego, mimo że o podobnych smakach, ale codziennie jedliśmy coś innego. Mięso! Mięso! Mięso, warzywa, makarony, ryże, jaja, sery, słuchajcie, chlebek, dżemy, gorąca czekolada, gorąca herbata, gorąca kawa. No myślę, że było super, super fest. Warzyw dużo było, zupy rozgrzewające, przepyszne.
Niesamowicie pyszne zupy.
No. I w ogóle ta strawa taka wieczorna w tych namiotach, po całym dniu tacy zmęczeni, do tego ciepłego namiotu, gdzie były tam ustawione jeszcze takie lampy, które nas dodatkowo ogrzewały i to ciśnienie z tego całego dnia schodziło i my siedzieliśmy i już dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy i jedliśmy w tym gronie naszych tych 15 osobach z naszymi przewodniczkami, z uczestnikami wyprawy, gdzie robiliśmy sobie podsumowanie każdego dnia. My robiliśmy też takie właśnie ćwiczenia z wdzięcznością. To było przecudowne, pyszne jedzenie, pyszne.
Sławek jeszcze dodał, Sławek jest z nami tutaj. Cześć Sławku. Sławek dodał, że naleśniki jeszcze były.
Tak, tak.
I to mnóstwo, stos naleśników na śniadanie.
Tak. Słuchajcie, tam nie było, owsianka jeszcze. Tam nie było rzeczy, które były niedobre. Tam wszystko było pyszne. Słuchajcie, pyszne. A i też ze sobą zabieraliśmy, bo też zostaliśmy tak przygotowani, że każdy z nas miał jakąś swoją strawę, czyli jakieś cukierki, batony energetyczne. Każdy w ogóle się tym dzielił wszystkim. No my mieliśmy tak niesamowitą grupę, że jak cokolwiek komuś coś zabrakło, ktoś czegoś nie miał, to tylko mówił, że coś potrzebuje i każdy dawał siebie wszystko, żeby swojego drucha wyprawie wyposażyć w to, czego potrzebuje. Więc do wyboru, do koloru, kochani. Jedzenie to raz, że mogliśmy mieć własny ekwipunek z jedzeniem, a dwa, że wszystko było ciepłe, dobre. Mieliśmy kucharza, kelnerów, którzy nam donosili to jedzenie. Super. Ja fenomenalnie.
Na stołach.
Tak. No to mieliście wypas. No mieliśmy wypas. Pewnie, że tak. Pewnie. Tam musisz jeść. Ty musisz mieć energię.
Jak często pojawiała się, jeśli w ogóle u was myśl nie dam rady, ani razu mi się taka myśl nie pojawiła. Ani razu.
Słuchajcie, nawet Bartosz, który ciągle gorączkował i miał biegunki i miał cukry do góry, do dołu, to nigdy nie zwątpił, że tam nie wejdzie. To jest tak silna determinacja. Są dni, kiedy się czujesz, wiecie, tak słabiej i prawda, i byłaś jakiś tam zawrót głowy i ból głowy i czujesz się osłabiony, to oczywiście, że tak. Ale nie masz w ogóle takiej sytuacji, w której przychodzi ci do głowy, że możesz nie wyjść. Tam jest taka atmosfera pobudzona, jak dochodzi do tych kampów. Słuchajcie, no to są fenomenalne przeżycia. Jak czekają na ciebie te namioty, strawa ciepła, ciepła zupa, ciepłe danie. Jak widzisz tych przewodników permanentnie uśmiechniętych, twoich piechurów, którzy stoją mur za tobą, przewodniczki, które zawsze cię wspierają dobrym słowem. Tam nie ma w ogóle innej opcji, tam idziesz. I się cieszysz, z banan na gębie i idziesz, i się cieszysz, i jesteś uczestnikiem czegoś niesamowitego. No, grupa daje energię, daje, super daje energię, wielką energię. Ja wrzucę jeszcze raz link dla tych, którzy czują się zainspirowani, dla tych, którzy chcieliby spróbować. Absolutnie rok to jest dobry czas, żeby przygotować się na najpiękniejszą wyprawę w swoim życiu, wyjście na Kilimandżaro. Zdobycie dachu Afryki, góry, która lśni, która jest fenomenalna, piękna i godna szacunku i godna zdobycia. Tak. Czy chciałbyś coś dodać, Fryderyk, przyjacielu? Czy chciałbyś coś dodać?
Chyba tylko jedno. Chyba tylko jedno powiem. Jeżeli gdzieś tam w sercu gra ci chęć przeżycia prawdziwej przygody, jeżeli gdzieś tam czujesz gdzieś pustkę i mówisz, kurde, to wszystko nie ma sensu, to podejmij decyzję, zgromadź te pieniądze, pojedź tam, a poczujesz, że żyjesz. Poczujesz coś, czego się nie przeżywa na co dzień. Poczujesz emocje, uniesienie, poczujesz wzruszenie, ale też skrajne zmęczenie, brak tlenu, poczujesz takie problemy również. To znaczy skrajne, będą ci towarzyszyć skrajne w czasie całej wyprawy przeżycia i uważam, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, że jest to warte pełnego zaangażowania, żeby coś takiego zrobić. Że wtedy naprawdę czujemy, że żyjemy i to, uwaga, zostaje z nami na zawsze. Bo ja, czym dalej jestem czasowo oddalony od tego momentu, tym lepiej mam to zachowane w sercu i to nie znaczy, że tęsknię teraz, żeby to robić, ale jest to dla mnie tak piękne przeżycie, tak niesamowite, że cieszę się, że mogłem to przeżyć. W towarzystwie tych ludzi zresztą, bo widzę, że jest i Karolina, i Sławek, i jeszcze inni ludzie, którzy z nami byli, Ania, więc kochani, ci, którzy byliście tam, jeżeli tu jesteście, serce dla was, dla Ani, dla Sławka, dla Karoliny i dla wszystkich innych, którzy są z nami, jesteście wyjątkowi, cudowni, niepowtarzalni i można z wami iść.
Halo, czy ty się zaciąłeś?
Trochę się zaciąłem, no. Można z wami iść na koniec świata, powiedziałem. I jestem gotów to zrobić.
Mm-hmm. Dodam tylko, że też uczestnicy wyprawy, od których zbieraliśmy referencje po tej wyprawie, powiedzieli, że jeśli jest Heksagon współorganizatorem takiej wyprawy, jeśli my się podpisujemy też pod tym, to znaczy, że to jest dobra wyprawa. I to są słowa uczestników, którzy sami wypowiadali się na ten temat, bo wiedzieli, że to jest dobre. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że na rynku są różne oferty. Znajdziecie pewnie tańsze, inne. Ja nie wiem, jakie są inne. Wiem, za co zapłaciliśmy my. Wiem, jak szalenie odpowiedzialni są ludzie, z którymi my szliśmy. I nie powierzyłabym tej wyprawy nikomu innemu, jak tym ludziom, których mieliśmy okazję poznać, z którymi mieliśmy okazję zdobyć szczyt. A nawet powiem wam tak, sam fakt, że Bartoszowi na dzień szczytu powiedziało: kolego, ty z nami nie idziesz, dowodzi tego, że tam nie podchodzi się do tematu tej wyprawy w sposób lakoniczny, byleby odhaczyć numerek, że cała grupa weszła. Jeśli ktoś nie może po drodze z jakichś powodów wejść, to będzie to decyzja całej ekipy, mocna, przemyślana. Więc tutaj możecie być absolutnie spokojni. Każdy wychodzi, każdy wraca bezpieczny i to jest największe Kilimandżaro. To jest najważniejsze w Kilimandżaro, żeby zejść bezpiecznie, zejść samodzielnie, o własnych nogach, o własnych siłach i jeszcze, jedna ważna rzecz, że Kilimandżaro to góra, która tam stoi i ona pewnie jeszcze chwilę postoi. I pewnie Bartosz wyjdzie na tą górę Kilimandżaro raz jeszcze, kto wie, czy właśnie nie z wami za rok. I tego możecie być pewni. Góra zmienia wiele w głowie. Poczucie własnej wartości, zwłaszcza poczucie sprawstwa tym bardziej. Fryderyku, bardzo ci dziękuję za tą wyjątkową... Tobie
dziękuję, Aniu.
Zapraszamy serdecznie do wypełniania ankiet. Dajcie nam znać. Później będziecie mieli Zooma z Martą, która jest organizatorką wyprawy na Kilimandżaro 2024. Z całego serca dziękujemy. Dobranoc. Śpijcie dobrze. Do zobaczenia.
Dziękujemy. Jutro 5:55. Pamiętajcie, jest klub jak zwykle.
No, nie można inaczej. Do zobaczenia. Pa, pa, pa.
Cześć.
Cześć.